Dziś w niedzielniku gościmy Oliwię Olesiejuk, a rozmawiamy o szlaku pracy organicznej. Pozdrawiamy teraz przy okazji wszystkich miłośników gór, a mówię to dlatego, że wielu z Państwa zbiera poszczególne szczyty w ramach Korony Gór Wielkopolski, w ramach Korony Gór Polski, rozmaite zestawienia. Czy podobnie będzie w przypadku szlaku pracy organicznej? Będzie można mieć jakąś listę miejsc, które będzie można odhaczyć, zdobyć, tak na roboczo to nazwę, koronę szlaku pracy organicznej? A może to mój pomysł, który wykorzystacie?
Jest to rzeczywiście pomysł, który pada nie po raz pierwszy, więc najprawdopodobniej coś takiego rzeczywiście powstanie i będzie pewnie ewoluować w zależności od tego, jak nam się będą rozwijać te turystyczne potrzeby. My się cały czas tak naprawdę uczymy tych narzędzi turystycznych, dlatego że jako reprezentując instytucje kultury mamy zupełnie inne kompetencje i przyzwyczajenia, natomiast ten pomysł, żeby móc przybić pieczątkę, zdobyć naklejkę albo jakieś odznaczenie z konkretnego miejsca na szlaku już się pojawiał wielokrotnie, więc na pewno coś takiego się również pojawi i na szlaku pracy organicznej.
Na tej mapie, w tym zestawieniu będą wiodące miejsca, te wielkie instytucje związane z wielkimi postaciami. Mówiliśmy przed przerwą o Bibliotece Raczyńskich i hrabia Edward, który jest fundatorem tej książnicy, no ale tych postaci jest więcej. To jest też Rogalin chociażby, Kurnik i wiele, wiele innych. Czy możemy teraz przypomnieć te takie najważniejsze? W Poznaniu jest ich kilka, to także hotel Bazar.
Hotel Bazar, Teatr Polski, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, szczególnie oddział Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, właśnie Odwach na poznańskim rynku. Jest to też fundacja imienia Julii Wojkowskiej, która mieści się przy Placu Wielkopolskim. Poza Poznaniem mamy na przykład Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, mamy Muzeum Pałac w Lewkowie, to jest już bardziej południe Wielkopolski.
Biblioteka Raczyńskich to hrabia Edward Raczyński, fundator, wiadomo. Rogalin?
Rogalin to są pokolenia Raczyńskich tak naprawdę. Jeżeli chodzi o Kurnik, no to mamy Zamojskich, ale w przypadku Kurnika mamy też bardzo ciekawą historię taką przedorganicznikowską, która do tej pracy organicznej prowadzi, to znaczy najsłynniejsza postać związana z Kurnikiem, jeśli chodzi o takie legendy i historie, to jest postać Białej Damy, która już jeszcze przed organicznikami tą prekursorską organicznikowską działalność prowadziła. Jeśli chodzi o wspomniany Lewków, to jest rodzina na Lipskich. Oni teraz w ramach programu finansowego, który organizujemy na szlaku, upamiętniają postaci właśnie między innymi Wojciecha Lipskiego, tworząc murale w obiektach komunikacji miejskiej, także też tam właśnie w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego i w samym Lewkowie. Mamy na przykład Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, czyli mamy pawilon Hipolita Cegielskiego. Mamy Muzeum Gaspar, to też jest Cegielski.
Wieżenica chociażby. Nie wiem, czy jest na waszej mapie.
Jeszcze nie ma.
Właściwie każda prawie, że miejscowość, nawet te stosunkowo niewielkie wioseczki podpoznańskie, wiążą się z jakimś tam liderem pracy organicznej.
Tak, ja się też tak teraz bardzo skupiłam na tym, żeby tak po szkolnemu wszystko dopasować. Centrum Poznania, czyli okolice Bazaru Poznańskiego, to są Aleje Marcinkowskiego dzisiejsze, przy których kiedyś mieścił się salon mód prowadzony przez Zofię Tułodziecką, która nie tylko rozwijała gospodarczo w czasie działalności właśnie organiczników i organiczniczek region, ale też dbała o rozwój zawodowy kobiet wówczas, wyrównywanie szans, edukację. W zasadzie była założycielką pierwszego związku zawodowego kobiet. Jej siostra Aniela Tułodziecka organizowała wiece kobiet ogólnopolskie i tak naprawdę była odpowiedzialna za nauczanie języka polskiego w czasach intensywnej germanizacji Rzeszy polskich dzieci, bo jak się okazało, dzieci polskie nie potrafiły w dużej mierze mówić wówczas po polsku, więc ryzykując w zasadzie wiele, odpowiadała za tą taką z jednej strony oficjalną, z drugiej strony podziemną działalność edukacyjną. Także na przykład były to jeszcze postaci kobiece, o których mówi się właśnie dużo mniej. Najbardziej rozpoznawalna i najczęściej upowszechniana Emilia Szczaniecka, która jest związana właśnie ze wspomnianym w pierwszej części naszej rozmowy Pakosławiem, była też taką postacią, która interesuje mnie coraz bardziej. Ją się wspomina jako patriotkę, działaczkę bardzo nobliwą, klasyczną. Bardzo mało jest wokół tej postaci kontrowersji, natomiast mnie ostatnio bardzo zaciekawiło to, że ona na przykład bardzo dużą rolę odegrała w wyrównywaniu szans lokalnie wśród różnych grup społecznych, umożliwianiu osób z niższych warstw społecznych rozwoju. Miała bardzo przez to duży szacunek wśród różnych tam lokalnych społeczności, które w momencie, w którym zagrażało jej na przykład niebezpieczeństwo ze strony władz, nikt tam w zasadzie nie wydał jej, bo wszyscy byli jej tak wdzięczni i tak bardzo obdarzali ją szacunkiem, także też niesamowita jakby biografia tej związana z tą postacią. I tutaj mamy ten wspomniany Ośrodek Wiedzy o Regionie we Lwówku. Natomiast jeśli chodzi na przykład o Muzeum Powstania Wielkopolskiego, to mamy tak naprawdę historię wieńczącą całe te wspólne organicznikowskie zmagania, bo gdyby pomyśleć o, myślę, że o tym jeszcze powiemy, ponieważ nagraliśmy przewodnik po Wielkopolsce, ale gdyby pomyśleć sobie o Powstaniu Wielkopolskim jako właśnie zwieńczeniu trudów pracy organicznej, to jest to naprawdę niesamowita interpretacja historii i bardzo współczesna, dlatego że okazuje się, że organicznicy i organiczniczki, którzy, no, nie ukrywajmy, skupiali się na tym, żeby rozwijać Polskę w dużej mierze właśnie pod kątem przemysłu, gospodarki, rolnictwa, wykształcili też, mówię tutaj ukształtowali, a nie tylko wykształcili, społeczeństwo, które było bardzo świadome swojej tożsamości narodowej. A to byli często ludzie, którzy nie znali wolnej Polski. Urodzili się już w Polsce pod zaborami. To znaczy, te ich działania były bardzo kompleksowe. One jednocześnie skupiały się właśnie na praktycznych takich dokonaniach gospodarczych i takich zawodowych, ale z drugiej strony skupiały się bardzo mocno na wykształcaniu takiej tożsamości. Ci ludzie, którzy szli właśnie do powstania, i to jest interpretacja po mojej ostatniej rozmowie z przedstawicielami Muzeum Powstania Wielkopolskiego, dokładnie wiedzieli, po co tam idą i dokładnie wiedzieli, za co walczą. I to jest jakiś taki niesamowity efekt tej historii.
W nowym Muzeum Powstania Wielkopolskiego ma też być miejsce właśnie na ten ważny okres przed powstaniem samym, a więc okres zaborów. Domyślam się, że o pracy organicznej także będzie tam mowa, bo musi być mowa. Także to miejsce w ramach genezy Powstania Wielkopolskiego będzie przypomniane, ale ja tak sobie wynotowałem jeszcze Śrem, Kościan, no i przede wszystkim Dezydery Chłopowski, o którym nie wspomnieliśmy, a który przecież też upamiętniony parkiem krajobrazowym zapewne jest już na waszym szlaku.
Na naszym szlaku Dezydery Chłopowski jest nawet wielokrotnie, rzeczywiście jeszcze o nim nie wspomniałam. Jeden z najwybitniejszych organiczników, który tak naprawdę związany jest z Pałacem w Turwi. Pałac w Turwi to jest miejsce właśnie w powiecie kościańskim, które obecnie zarządzane jest przez poznańską instytucję, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. I jest to miejsce, które ma za zadanie uwspółcześniać właśnie dziedzictwo Chłopowskiego. Oprócz tego, że jest tam park krajobrazowy, Chłopowski myślał bardzo współcześnie i powiedzielibyśmy proekologicznie, jak na tamte czasy, ponieważ wiedział, że wielkopolski krajobraz pustynnieje i potrzebne są miejsca dla rozwoju bioróżnorodności, w związku z czym zarówno ten park wokół Pałacu w Turwi, to nie jest park, który nam się klasycznie kojarzy z równo przyciętymi krzewami, alejami. Tam jest dzika część, która jest niezagospodarowana i która sobie rządzi się swoimi prawami. Oczywiście w ramach bezpieczeństwa. Jeżeli jest coś zagrażającego bezpieczeństwa, to bezpieczeństwo to zespół to usuwa, natomiast stara się podtrzymywać właśnie ten model Chłopowskiego. No i jest ta część bardziej zagospodarowana, gdzie już to wszystko jest przystosowywane bardziej do takiej spacerów i takiego bardziej klasycznego formatu parku. Natomiast no wiadomo, że Chłopowski to jest przede wszystkim rozwój rolnictwa, to jest też w dużej mierze właśnie przywracanie świetności dawnej Pałacowi w Turwi, który przed jego rządami był, rządami, przed jego zarządzaniem był prowadzony w taki bardziej arystokratyczny, hulaszczy sposób. On tam wprowadza rytm pracy, właśnie również jest za tym, żeby wyrównywać te szanse, żeby nie tworzyć przepaści pomiędzy warstwami społecznymi, tylko właśnie je zasypywać, w związku z czym też jest bardzo współczesną postacią. Mówiliśmy o Śremie. W Śremie tak naprawdę to jest region śremski, jest niesamowity, muszę powiedzieć. My na szlaku obecnie mamy partnera oficjalnego Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego, ale to jest tak naprawdę symboliczny partner, który równocześnie odpowiada za współpracę z bardzo wieloma mniejszymi i większymi podmiotami. W drodze jest partnerstwo z Muzeum Śremskim. Natomiast jest to taki region, który przede wszystkim bardzo mocno promuje dziedzictwo błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.
W ogóle wielu kapłanów stamtąd się wywodziło, prawda? Tam pracowało, tam zakładało spółki pomocowe. Chociażby.
Tak, dokładnie. I no, załóżmy okoliczne Jaszkowo, to jest miejsce, w którym znajduje się takie dosyć duże i znane, podejrzewam, w środowisku koniarskim Centrum Hipiki, właśnie imienia Antoniego Chłopowskiego, założyciela tego centrum, obecnie działającego tam, ale już nie zarządzającego całym kompleksem. Natomiast jest to potomek bezpośredniej pierwszej linii generała Dezyderego Chłopowskiego, z którym przeprowadziliśmy rozmowę właśnie niedawno w ramach podcastu Na szlaku pracy organicznej i który jak najbardziej również kontynuuje to dziedzictwo swojego przodka. Także jest to cały czas bardzo aktualne. W Jaszkowie działa koło gospodyń wiejskich Jaszkowianki i działają panie w takim centrum agroturystycznym, które bardzo mocno kontynuują dziedzictwo właśnie Bojanowskiego. Dużą wagę przywiązywał również do rozwoju właśnie kobiet mieszkających na wsi i one jakoś tak kontynuują to dziedzictwo poprzez różnego typu warsztaty z zielarstwa, udostępnianie też różnych zbiorów, które mają w tym swoim centrum. Pani Monika Bulińska, która jest bezpośrednią taką partnerką w imieniu Unii Gospodarczej, mówi, że można tam sobie iść, zerwać ziółko, zrobić herbatkę, iść na spacer do lasu, bo okoliczności przyrody są tam naprawdę piękne. No i jest też w samym Śremie bank spółdzielczy, który też jest takim miejscem upamiętniającym tą pracę organiczną. W ogóle chciałabym zachęcić do tego, żeby wybierając się do tych miejsc, odzywać się bezpośrednio do konkretnych osób.
Bo one kontynuują, z tego co pani mówi, tę XIX-wieczną, czy z początku XX wieku, pracę u podstaw, pracę organiczną.
Tak, i na przykład taką osobą, która w powiecie kościańskim, chyba w gminie Kościan bardziej i w samej Turwi robi naprawdę bardzo dużo, ale też w okolicach, to jest Emilian Prałat, który jest...
Częsty gość Radia Poznań, nagrywamy go.
Bardzo się cieszę i pozdrawiam, dlatego, że jest to osoba z niebywałą wiedzą na temat regionu, ale przede wszystkim regionu, który reprezentuje, z którego się wywodzi.
I bardzo ładnie o tym opowiada, to też ważne.
Tak, a przy okazji jeszcze jest taką osobą, która działa na miejscu i dba o upamiętnianie właśnie tych miejsc, o których już większość osób nawet by może nie miało pojęcia, że istnieją i są warte upamiętnienia. I on cały czas wraz z Fundacją Bonum Adi Pisci Dążyć do Dobra działa, żeby te miejsca upamiętnić, żeby tą historię podkreślać. I jest też taką osobą, która bardzo chętnie opowie też o możliwości poruszania się, jak najlepszym zwiedzaniu tego regionu. Także ja zachęcam, tak samo zachęcam, żeby na przykład w przypadku Lwówka odzywać się do naszego kolejnego partnera Szymona Koniecznego, regionalisty i historyka, który jest z kolei skarbnicą wiedzy na temat tamtejszych okolic i przeprowadzi nas od w zasadzie historii i przez różne smaczki związane z biografią Emilii Szczanieckiej, ale nie tylko, też jej rodziny i też innych osób mieszkających w Pakosławiu, we Lwówku i w okolicach, ale też przeprowadzi nas przez lokalną kuchnię i lokalnych rzemieślników i pracowników współczesnych, więc to są takie osoby, do których naprawdę warto się zwracać, zwiedzając tą Wielkopolskę i poszukiwać ich, umawiać się na spotkania, bo to jest takie zwiedzanie, którego się, myślę, współcześnie poszukuje, czyli jak osoba lokalna, bardzo głęboko.
Ja myślę, że takich osób jest więcej i obyście państwo wszystkie te postaci działające współcześnie namierzyli. Do rozmowy z Oliwią Olesiejuk wrócimy po piosence.